Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku Jego czci od krańców ziemi. Niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. Niech się odezwie pustynia i ci, którzy nią ciągną, osiedla, gdzie mieszkają Kedareńczycy. Niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór. Niech radośnie wołają ze szczytów górskich. Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują Jego chwałę na wyspach. Pan wyrusza jak bohater, jak bojownik, budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk. Nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. Już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się, lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć. Spustoszę góry i pagórki, wysuszę wszystko ich zieleń. Przemienię rzeki w suchą ziemię i bagna osuszę. I poprowadzą ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, którzy polegają na bałwanach. Ci, którzy mówią do posągu plany, wy jesteście naszymi bogami. Jakby jest to pieśń, która jest skierowana do Pana, Boga naszego, i która oddaje Mu chwałę, cześć i uwielbienie. I w tej pieśni jest skierowane też słowa, w których jest powiedziane, że Bóg jest jak bohater, który wyrusza do boju i jest niezwyciężony swoim działaniem. I że On prowadzi człowieka, który był ślepy, oświecając jego oczy. Wielki jest nasz Bóg i potężny w całym swoim działaniu. Chciałbym, żebyśmy co nieco, chociaż dzisiaj, troszeczkę porozmawiali o naszym Bogu. O tym, który jest Bogiem naszym. Na temat Jego mówi Jego Słowo. On sam o sobie mówi, kim On jest, jaki jest i co On dla nas czyni. Ten Bóg daje nam się poznać poprzez słowa zapisane w Biblii, ale też poprzez wszystko, co mogą oglądać nasze oczy, ale też poprzez to, co On czyni we wnętrzu naszym. Możemy doznawać Jego działania, Jego wielkiej miłości i łaski. I przechodząc przez karty Biblii, możemy widzieć, co się działo z ludźmi, których Bóg brał, których prowadził, którzy po pewnym czasie jakby przyzwyczajali się do tego wszystkiego, co czynił Bóg. I zaczynali szukać innych rozkoszy. Zaczynali szukać czegoś, co wcześniej zostawili za sobą. Zaczynali powracać do czegoś, co dawniej im się podobało, nie doceniając już tego, czym Bóg obdarzył ich teraz. I tak jak czytamy Biblię, widzimy uniesienia i upadki tych, którzy zaczynali iść za Bogiem, a później odwracali się od Niego. Dlatego, że pewne rzeczy zaczęły przysłaniać ich oczy. Lecz Bóg, widzimy, jak w swojej wielkiej łasce Izrael przywracał ponownie do społeczności z sobą. Ze względu na swoje wielkie imię dokonywał z nimi wszystkich dzieł swoich. I odnosili zwycięstwa i pokonywali wrogów swoich, dlatego, że Bóg powiedział, że jest Bogiem, który przywołał ten naród i wyprowadził z ziemi egipskiej. Powiedział, czy jest taki naród jak wy, Izraelu, który by Bóg mocarną swoją dłonią wywiódł z ziemi egipskiej pośród znaków i cudów cały naród i poprowadził do ziemi obiecanej. Chciałbym, żebyśmy z Jeremiasza, 2 rozdział i 31 wiersz, Przeczytam cały wiersz, ale szczególnie chciałbym, żebyśmy też porozmawiali na temat końcowej części tego wierszu. Jakim to rodem jesteście? Zważcie na słowo Pana. Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku, Dlaczego mój lud mówi, chcemy zażyć wolności? Nie pójdziemy już do Ciebie. Bóg jakby zadaje takie pytanie. Przecież pokazuje Izraelowi, tak jak i dla każdego z nas, popatrz, ile w Twoim życiu uczyniłem wspaniałości, ile razy pomogłem Ci, ile razy wyrwałem Cię z niebezpieczeństwa, ile razy objawiłem Ci swoją miłość, ile razy pokazałem Ci, że wysłuchałem Twojej modlitwy, dałem Ci wszystko to za darmo, z łaski swojej. I jakby dlaczego zaczynasz mnie traktować, jakbym nic Ci nie dał? Jakby to, co Ci daję, nie było lepsze od tego, co jest z tej ziemi, co przychodzi od złego, od diabła. Bóg zadaje pytanie, to jest bardzo smutne pytanie, bo to jest pytanie, tak jak ojciec, który wychowuje dzieci swoje, dawałby im wszystko, co jest im potrzebne i widziałby, że oni mimo tego zaczynają szukać radości poza domem, w rzeczach, o których im cały czas mówił, że to są złe rzeczy, niedobre rzeczy. I to pytanie tutaj pada. Dlaczego, mój lud mówi, chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do Ciebie? Czyżby u Boga naszego była niewola? Niewolą jest to wtedy dla tego człowieka, który nie dostrzega wspaniałości darów Bożych, który nie dostrzega wszystkiego, czym Bóg obdarzył nas w Jezusie Chrystusie. Staje się to niewolą, życie w świętości, w prawdzie, w bogobojności. Staje się to dla niego wtedy niewolą i jest to dla niego trudne. I wtedy chce zażyć tak zwanej wolności, która jest naprawdę niewolą, której musi czynić rzeczy, do których zniewala go szatan. Bóg chce, abyśmy podziwiali Jego dzieła. Chce, abyśmy się rozkoszowali Bogiem zbawienia naszego. Chce, abyśmy przypominali sobie to wszystko, co On uczynił z nami dla nas. Po to, abyśmy rozumieli i doceniali to wszystko, czym On nas obdarza każdego dnia. Aby w sercach naszych nie pojawiło się pragnienie wolności, szukania uwolnienia spod Bożego działania, spod Bożej opieki, szukania wolności, by czynić to, co ja chcę. To już wtedy znaczy, że przestało mi się podobać to, co Bóg czyni ze mną i co uczynił w Jezusie Chrystusie dla mojego dobra. I to pytanie już padło w Izraelu. Dlaczego tak mówicie? Czy ja byłem dla was jak pustynia? Albo jak ziemia mroku. Wiemy, że Bóg wprowadził Izraela do ziemi obiecanej, pięknej ziemi, na której nic nie zasadzili, którą własnymi rękami nie obrabiali, a wszystko mieli przygotowane przez Boga, dane im w posiadanie. I tak samo, kiedy nas Bóg przywołał do siebie, to dał nam wszystko już przygotowane przez innych. Mogliśmy zacząć z tego korzystać. Mogliśmy doznać w swoim życiu, w jaki wspaniały sposób On do nas podszedł. Pełen miłości, pełen takiego cudownego ciepła, ale takiego czegoś, co może, że nawet nas zaskoczyło w tamtym momencie. Taka dobra zmiana. Zmiana, której nie wypracowaliśmy u siebie. Zmiana, której nawet nie oczekiwaliśmy. Która stała się dla nas zaskoczeniem. Zmiana naszego myślenia, naszego dążenia, naszych pragnień. Zaczęliśmy pragnąć rzeczy, których wcześniej wcale nie widzieliśmy, a zaczęliśmy nienawidzieć rzeczy, które wcześniej były dla nas zaspokojeniem. Kto to uczynił? Uczynił to Bóg. Mamy świadectwo w sobie, jak On to wspaniale uczynił. Uczynił to w sposób wspaniały. Myśmy nie mieli nawet pojęcia, że istnieją takie rzeczy, jak Boże dary. Nie mieliśmy pojęcia o tym, że Bóg jest taki wspaniały w swoim działaniu. Nie mieliśmy nawet pojęcia, że to, co oglądają nasze oczy, to uczynił Bóg. Mówiliśmy o tym, lecz w sercu naszym nie mieliśmy o tym kompletnie pojęcia. Bóg się okazał dla nas jako woda, która wpłynęła w nasze wnętrza i sprawiła, żeśmy ożyli. stał się dla nas światłością, która oświeciła nasze oczy i zaczęliśmy widzieć Jego chwałę i zapragnąć Jego życia wiecznego w nas. To wszystko uczynił dla nas Bóg. Dał nam wolność od rzeczy tego świata. Dał nam wolność od niewoli tego świata. Dał nam wolność, abyśmy nie musieli się słuchać diabła, lecz żebyśmy mogli i zaczęli się słuchać Jego Ducha Świętego. I w tym momencie, jeżeli człowiek się odwraca od tego wszystkiego, to wydaje mu się w tym, że Bóg uczynił go niewolnikiem. Że Bóg każe mu teraz postępować w sprawiedliwości, kiedy mu się tak naprawdę podoba coś całkiem innego. Lecz wiemy, że Bóg dał nam to wszystko dla naszego dobra. Bo człowiek, który nie postępował według wzoru, jaki jest w Jezusie Chrystusie, nie może być uczniem Jezusa, nie może tak naprawdę rozumieć swojego nauczyciela i nie może zrozumieć tego, co Jezus Chrystus czynił na ziemi, kiedy chodził po tej ziemi, kiedy objawiał imię Ojca i kiedy pokazywał, kim jest Ojciec. Nie zrozumie ten, który na sobie samym nie dozna tego wszystkiego, co Ojciec czyni dla naszego dobra. Chcemy zażyć wolności. Jest to straszne, kiedy dokonuje się to w sercu człowieka, który doznał darów Ducha Świętego i który się odwraca od Boga. W liście do Hebrajczyków czy w innych miejscach jest opisane, co się dzieje z człowiekiem, który doznawszy darów Ducha Świętego i poznawszy, jak wspaniały jest Pan i doznawszy objawienia Jego chwały, później odwraca się i szukać zaczyna rzeczy tego świata, które są obrzydliwością. Ja wiem, że w sercu naszym musi być pełnia Bożego objawienia, ponieważ Bóg chce tej pełni dla nas, dla naszego dobra, żebyśmy nie pragnęli nigdy czegoś, co nie jest miłe Bogu. Bóg chce i dlatego Bóg nie chce, żeby pojawiło się takie zawołanie w jakimkolwiek z nas. Chcemy wolności, żeby to się nigdy nie pojawiło w dziecku Bożym. Ponieważ to nie jest chcenie wolności, to jest chcenie niewoli. To nie przychodzi od Boga, lecz od diabła. To jest jak posiew diabelski, który chce odciągnąć człowieka od społeczności z Bogiem, od rozkoszowania się swoim Bogiem i od oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Wolność to jest to właśnie, aby nie czynić tego, co chce diabeł. I tą wolność dał nam Bóg w Jezusie Chrystusie. I w sercu człowieka, który rozumie i doznaje tej Bożej wolności w sobie, nigdy nie pojawi się pragnienie powrotu do rzeczy, które nie są miłe Bogu. Jest to łaską od Boga. Bóg dla nas się okazał jako ktoś bardzo łaskawy. Chociaż niczym sobie nie zasłużyliśmy na życie wieczne i zbawienie, On nam je dał za darmo ze swojej łaski. Czy widzisz to? Jeżeli widzisz to, to w twoim sercu nie będzie pragnienia odwrócenia się od Boga. Nie będziesz szukania rzeczy tego świata. Nie będziesz szukał radości w tym, w czym szuka radości ten świat, ponieważ to ci nie będzie dawało radości. Radość nasza jest w Bogu Zbawicielu naszym, który codziennie sprawia nam ucztę przed obliczem swoim, kiedy chodzimy w społeczności z Nim. Codziennie daje nam jakieś błogosławione myśli czy słowa z Biblii. Zapewnia nas o swojej wielkiej miłości i o swoim życiu wiecznym, które dał nam w Jezusie. Bóg z nami to czyni. Dlatego, aby serca nasze zawsze pragnęły bycia z Nim. Niech się nigdy nie pojawi w Twoim sercu pragnienie fałszywej wolności. Ucieczka od Bożego objawienia, od bycia z Bogiem do telewizji czy innych rzeczy z tego świata, którymi diabeł odciąga dzieci od Boga. I to jest straszne, kiedy wchodzisz w dom ludzi wierzących i widzisz, jak oni spędzają cenny czas przed telewizorem. Kiedy widzisz, że w ich domach nie ma błogosławieństwa, że jest tam słuchana taka czy inna muzyka. Widzisz to wszystko. Widzisz, że to jest dom idący do ruiny, idący do upadku. Dom, w którym zawitała miłość, pokój, łaska i przebaczenie, a w którym później przez jakikolwiek zły posiew zostało włożone pragnienie fałszywej wolności. Niech nigdy w Twoim domu, w moim domu, w Twoim wnętrzu nie pojawi się takie pragnienie, bo wtedy znikczemniejesz w Twoim wnętrzu i staniesz się nikczemnikiem, człowiekiem, który tak wielką łaskę podeptał i poszedł swoją drogą, lecz błogosławiony ten, który trzyma się swego Pana i który w Nim znalazł wszystko, co jest mu potrzebne do życia codziennego, który wie, co to jest miłość, co to jest łaska i co to jest przebaczenie, co to jest krew przelana za nasze grzechy, jak wielką ofiarę poniósł Jezus Chrystus. Człowiek, który zdaje sobie z tego sprawę, nigdy nie będzie szukał wolności w rzeczach tego świata, ale nawet choćby przez jakiś czas szatan spróbował odciągnąć jego od Boga, to jednak Duch Święty, pobudzając go, sprawi, że on się od tego odwróci, że on to zrozumie. Duch Święty go ostrzeże. Kiedyś miałem taki przypadek, chyba wam opowiadałem, co w naszym domu zaczął telewizor, który kiedyś nie oglądaliśmy wcale, zaczął zajmować coraz więcej powoli miejsca. I wtedy Bóg dał mi sen, ostrzegawczy sen, w którym przyszedł do mnie anioł z trąbą i wskazał mi, co się stanie w naszym domu, kiedy ja tego nie przerwę, kiedy nadal będzie oglądana telewizja, co się stanie w naszym domu. Pokazał mi mój upadek, upadek jakby naszego domu. Wiedziałem, że Bóg pokazał mi, co się stanie, kiedy w moim domu nie będzie zrobiony porządek. I dzięki Bogu mogło to się stać. Gdyby nie to Boże ostrzeżenie, możliwe, że w tym momencie byśmy siedzieli sobie przed telewizorem, a nie na zgromadzeniu. I wcale was tu by nie było. Bylibyście zgaszeni, widząc nasze życie i nasze postępowanie. Ale dzięki Bogu, Jego napomnieniu, mogłem zrozumieć, że życie chrześcijanina nie polega na radowaniu się czy zaspokajaniu swoich potrzeb rzeczami tego świata, lecz na zaspokajaniu swoich potrzeb u Boga, w modlitwie, w prośbie czy w działaniu, w szukaniu Jego oblicza, rozkoszowaniu się tym, czym On darza, to, co daje Bóg, jest wieczne. I też mogę powiedzieć, jak wspaniale Bóg daje tym, którzy idą za Nim. Telewizja nie równa się do Bożych darów, czy inne rzeczy, które są z tej ziemi, które zostały wynalezione przez człowieka. Zaspokojenie jest tylko w Bogu dla dziecka Bożego. I tam jest wolność nasza, by rozkoszować się i cieszyć, i mieć miłość w sercach swoich, by nie czynić czegoś dla litery, lecz rzeczywiście z miłości do Boga i do bliźniego. Każdy, który poznał Boga i który zna Jego miłość, Jego dobroć, Jego łaskę. Przecież tyle razy Bóg był obrażany grzechami naszymi. Tyle razy żeśmy czynili zło przed Jego obliczem. Tyle razy żeśmy nadaremno wzywali Jego imienia. Tyle rzeczy robiliśmy złych. A On w swojej miłości posłał Syna swego na krzyż Golgoty i dał nam możliwość zbawienia. Dał nam możliwość oczyszczenia z tego wszystkiego. Czy możesz teraz zawrócić do tego? Czy możesz podeptać po Jego ojcowskiej miłości i powiedzieć, nie podoba mi się to, co uczyniłeś dla mnie? Obyśmy nigdy tego nie mogli uczynić. Jest powiedziane, że człowiek, który w ten sposób już postąpi, to jest tym, który podeptał po ofierze Jezusa Chrystusa. Niech w naszych sercach, przed naszymi oczami będzie wymalowany i teraz obraz śmierci naszego Pana za nasze grzechy. Obraz tego Jezusa Chrystusa, który umierał za nasze grzechy i który wziął na siebie wszystkie moje, Twoje grzechy. Który wiedział, że musi to uczynić, abyśmy mogli wrócić do Ojca. Wiedział, że ta ofiara musi być spełniona dla nas. I tak wielką ofiarę Bóg poniósł dla nas, abyśmy mogli być z Nim. Abyśmy mogli być naprawdę wolni. Człowiek, który ucieka sprzed tej wolności, jest człowiekiem oszukanym. Jest człowiekiem, który dał się oszukać i który omamiony został przez diabelskie sidła i zaczął widzieć, że wolnością jest naprawdę móc robić, co on chce, a nie wolą jest postępowanie według woli Bożej. A wiemy, że tylko tak jak czytaliśmy z Izajasza, że Bóg ślepych poprowadził tą drogą ciemną i zaświecił światłością swoją, że bez Boga człowiek staje się z powrotem ślepy i nie widzi. Ja wiem, że Boża miłość to nie jest miłość ludzka. Boża miłość jest zdecydowana, prawdziwa. On w swojej Bożej miłości oddał Syna swego, Jezusa Chrystusa, na ukrzyżowanie, abyśmy mogli być z Nim. To jest miłość. Bóg chce, abyśmy się tak miłowali. Żeby w naszym sercu nigdy się nie pojawiło pragnienie jakiejś fałszywej wolności. Widzenie tego, co czyni się w tym świecie i próbowanie pogodzenia rzeczy tego świata z rzeczami Bożymi. Jest to niemożliwe. Człowiek nie może dwoma drogami naraz iść. Jest napisane, że nie można służyć dwóm Bogom naraz. Można służyć tylko jednemu. Ale drugiego wtedy się nienawidzi. Jeżeli człowiek zacznie służyć mamonie, zaczyna nienawidzić Boga żywego. Ale kiedy zaczyna służyć Bogu, zaczyna nienawidzić Boga mamony. I nie poddaje mu się. Niech to, co przyszło na Izraela, te dziwne życzenie narodu, który doznał tyle Bożego błogosławieństwa od Boga, który doznał tylu znaków i cudów i który był karmiony przez Boga codziennie, tak jak my jesteśmy karmioni, nigdy się nie pojawi w nas. Nie chciejmy nigdy jakiejś fałszywej wolności, skoro jesteśmy wolni. Bo jest to niewola, z której wyrwał nas Bóg. Tak niech to będzie naszą prośbą do Boga. Aby On w tej wielkiej miłości w naszych sercach nie pozwolił nigdy zamieszkać w pragnieniu uwolnienia się z tej Jego miłości. Pragnienia odejścia w tą fałszywą miłość. Obłudną, kłamliwą miłość. Która prowadzi do śmierci, a nie do życia wiecznego. Miłość Ojca prowadzi nas do życia wiecznego. I chciałbym, żebyśmy z Jeremiasza 17 rozdziału chcę, aby Duch Święty przez Słowo Boże dotykał się naszego wnętrza. Niech ten Duch Święty dociera do nas i niech nas przekonuje, że tylko w Bogu jest wypełnienie wszystkiego, czego może pragnąć człowiek jako stworzenie Boże. 13 i 14 wiersz. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. Niech to będzie w naszym sercu. To pragnienie wołania do Boga o to Boże uzdrowienie, o pełnię Jego chwały, o pełnię Jego owocności. Nie bądźmy nigdy pragnącymi zapisania na piasku. Jesteśmy zapisani w Księdze Żywota. Czy chcesz być zapisany na piasku? Przez to, kiedy opuszczasz Boga, Twoje imię będzie zapisane na piasku, które będzie zniszczone razem z tą ziemią. Ale kiedy jesteś z Bogiem, Twoje imię zapisane jest w Księdze Żywota i będziesz z Bogiem zawsze. To imię nigdy nie będzie zmazane z Księgi Żywota. Nie będzie wymazane Twoje imię, dopóki trwasz w Jezusie Chrystusie. Dopóki nie marzy Ci się szalona wolność bez Boga. Lecz wolność z Bogiem jest Twoją radością. I podoba Ci się ona. Jest napisane, że opuścili źródło wód żywych. Jeżeli człowiek nie ma z czego spożywać, to umiera, usycha, tak jak drzewo. To tak jak człowiek, który odchodzi od Boga, usycha. Ale ten, który trwa w Bogu, ma to źródło w Bogu swoim i zawsze jest posilany, rozrasta się. Kiedy nawet przychodzi susza, on się nie boi, ponieważ jego korzenie sięgają wodę żywota i wzrasta. Czy widzisz to? Czy podoba Ci się Twój Bóg, który tak wiele dla Ciebie uczynił? Czy podoba Ci się, co On z Tobą chce uczynić dzisiaj? Czy podoba Ci się to wszystko, co jest Jego wolą? Czy kochasz tego Boga? I czy On jest dla Ciebie Ojcem Twoim? Czy cieszysz się, że On Ci to wszystko dał? On chce, byś się cieszył. On chce, żeby każde dziecko Boże cieszyło się z tego, że ma tak wspaniałego Ojca w niebie. On chce radości Twojej i mojej dzisiaj na tej ziemi. Bo nasza radość nie opiera się na mamonie, nie opiera się na rzeczach tego świata, lecz na tym, że jesteśmy dziećmi Boga Jehowy, dziećmi Boga Wielkiego i Potężnego. Boga, który objawił się pośród ludu izraelskiego i objawia się i dzisiaj na tej ziemi. Każdemu dziecku swemu, jako Bóg miłosierny i łaskawy, pełen pocieszenia, wzmocnienia. Bóg, który miłuje Ciebie i mnie. Miłością niezmierzalną, ponieważ On jest miłością, jak jest napisane w Biblii. Czy podoba Ci się ten Bóg? Czy cieszysz się, że możesz się do Niego modlić? I możesz rozmawiać z Nim codziennie, i w nocy, i w dzień, składać przed Nim prośby swoje i dziękczynienia swoje. U Niego szukać ratunku od słabości swoich. On jest Bogiem, który czeka na każdego z nas w każdym jednym momencie. Tak jak ojciec czeka na dziecko, żeby usłyszeć prośbę i wołanie. Szczere przyjście i szukanie u Niego ratunku, a On da każdemu dziecku swemu wyjście. Masz świadectwo w sobie, że to jest prawdą, co mówię. Ja też mam świadectwo w sobie, że to jest prawdą, co mówię, że kiedy u Boga szukałem szczerze pomocy, zawsze ją otrzymałem. Nigdy nie zostawił mnie bez ratunku, bez pomocy. On jest Bogiem, który nie zostawia i nie porzuca żadne dziecko swoje. On zna nas po imieniu. On nas stworzył i dał się nam narodzić z wody i ducha, abyśmy mogli wejść do Królestwa Jego, które przygotował dla nas. Abyśmy byli tam zawsze z Nim i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Przypowieści Salomona, 30 rozdział i 4 wiersz. Tu też są pewne pytania skierowane do mnie, do Ciebie. Piękne pytanie. Kto stąpił na niebiosa i stąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? Jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? To pytanie już padło dawno, 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 a jest tak aktualne dzisiaj. Kto wstąpił i stąpił? No, kto taki jedynie? Jezus Chrystus. Jakie jest Jego imię? Jakie jest imię Jego Syna? Człowiek, który nie zna imienia swego Boga i imienia Jego Syna i nie rozumie, co, kto stoi za tym imieniem. Jest to człowiek, który, można powiedzieć, nie w pełni jeszcze poznał swego Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Ale Bóg chce, abyśmy Go poznawali. Bóg chce, żeby niemowlę wzrastało i stawał się młodzieńcem, a młodzieniec, żeby wzrastał i stawał się ojcem. Bóg tego chce, aby ojcowie mogli przekazywać dzieciom swoim prawdy Boże. Muszą najpierw stać się niemowlęciem, młodzieńcem i ojcem. I tak w życiu chrześcijańskim. Aby zacząć mówić o Bogu, człowiek musi stać się Jego dzieckiem. A kiedy staje się dzieckiem, zaczyna coraz bardziej poznawać swego Ojca i staje się młodzieńcem, zaczyna zwyciężać. A kiedy zaczyna w pełni zwyciężać, dochodzi do pozycji Ojca, aby móc opowiadać o tym Ojcu, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Wspaniałe jest Jego imię. Od imienia Boga Wszechmogącego byli nazywani ludzie w Izraelu. Mężczyźni. Wielu z nich posiadało w swoim imieniu imię Boga. Wspaniały jest lud, który zna imię swojego Boga i zna imię Jego Syna. Wiemy, że imię Boga jest dzisiaj wymawiane w dwa sposoby. Pierwszy to jest Jehowa, drugie to jest Jahwe. A imię Syna jest Jezus Chrystus lub Jeszua Mesjasz. Wspaniałe jest to imię. Bóg stoi za swoim imieniem. Bóg jest tym, który dla swego imienia czyni to, że stan dziecka Bożego jest taki, dobry, powiedzmy to. Że mimo doświadczeń i prób to dziecko chce i pragnie być z Bogiem. Jeżeli znasz imię swojego Boga i znasz imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i wiesz, kto za tym imieniem stoi, to nigdy nie będziesz pragnął odejścia od Boga, bo będziesz zawsze się Jego trzymał, wiedząc, że to jest Twój ratunek i że tam jest Twoje Boże błogosławieństwo i że tam jest dla Ciebie świętość i dla Ciebie jest radość i pokój, którą nic i nikt nie będzie Ci w stanie dać oprócz samego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. To nie wystarczy tylko wiedzieć, że ono tak brzmi. Musisz wiedzieć, kto stoi za tym imieniem. Musisz mieć poznanie Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy z listu do Kolosan, z pierwszego rozdziału, 10 wiersza, to zawołanie apostoła Pawła, przeczytam cały wiersz, chociaż chodzi także i tutaj o końcowy fragment tego wiersza. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. To jest dla nas coś bardzo pięknego, kiedy możemy wzrastać w poznawaniu Boga. Bóg Wszechmogący Ojciec nasz i Jego Syn, Jezus Chrystus, pragną, abyśmy ich poznawali. Chcą dawać nam się poznawać. Jak możemy ich poznawać? Wtedy, kiedy jesteśmy w doświadczeniach, kiedy jesteśmy w próbach, kiedy pragniemy pomocy, dla kogoś czy dla siebie, kiedy składamy u Jego stóp dziękczynienie nasze, kiedy szukamy objawienia w jakiejkolwiek sprawie. Zaczynamy poznawać Jego w Jego działaniu, w Jego wielkiej miłości, łasce i przebaczeniu. Zaczynamy coraz bardziej się rozkoszować tym Bogiem i zaczynamy już polegać nie na tym, że ktoś nam mówi, poznaj Pana, lecz my mamy poznanie Boga. I my możemy mówić, poznaj mojego Boga. Mój Bóg jest wielkim i potężnym Bogiem. Mój Bóg uwalnia grzesznika z grzeszności jego. Mój Bóg darzy życiem wiecznym i zbawieniem. Mój Bóg może uzdrowić Ciebie całego. I mój Bóg może Cię wyprowadzić z wszystkiego, w czym jesteś teraz zniewolony. Mój Bóg może to uczynić i mój Bóg chce tego uczynić. Bo mój Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby umarł za grzechy moje i Twoje. Możesz to mówić z całą otwartością, znając Boga, ponieważ jest to Jego wolą. W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo i mówimy, pojednajcie się z Bogiem. W miejsce Chrystusa głosimy prawdy Boże, dzieci Boże. Chwała Jemu za to. Bo jest to Jego prawdą. Jest to Jego prawdą. I dzisiaj, mimo tego wszystkiego oszukania, które się dzieje na tej ziemi, Boża prawda nigdy nie zginie, ponieważ ona nie jest na zewnątrz. Ona jest w każdym dziecku Jego. Ona jest zapisana Bożym rylcem na sercu każdego dziecka. Ona jest zapisana w sercu każdego dziecka Bożego. Ta Boża prawda, że Bóg Ojciec jest Twoim Ojcem. Twoim Ojcem jest. Ponieważ w Jezusie Chrystusie stałeś się Bożym dzieckiem. Przez trwanie w Jezusie jesteś tym, który trwa jako dziecko Boże w Bożym błogosławieństwie, w poznawaniu Ojca. W rozkoszowaniu się Nim. Ja wiem, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, ale zawsze przed Bożą sprawiedliwością idzie Boża miłość. Zawsze. Nie najpierw sprawiedliwość. Idzie Boża miłość, Boże przebaczenie. Bo gdybyśmy nie doznali Bożej miłości, którą przyszedł i okazał Jezus Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty, nigdy nie moglibyśmy zrozumieć Bożej sprawiedliwości. Bóg okazał najpierw swoją wielką miłość nam, abyśmy mogli zrozumieć Jego sprawiedliwość i abyśmy mogli skorzystać z tego wszystkiego. Chwała Jemu za to. Chciałbym, żebyśmy z pierwszej Mojżeszowej, 17 rozdział, i też mi chodzi głównie o drugi fragment z tego wiersza, ale przeczytam cały. Dotyczy to Abrahama, ojca wiary naszej. I pierwszy wiersz. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To jest skierowane do każdego z nas. Do każdego z nas. Bóg mówi do mnie i do ciebie dzisiaj. Ja jest Bóg Wszechmogący. Ja wszystko mogę. Trwaj w społeczności ze mną, a będziesz mógł tego doznawać na sobie. Że jestem Bogiem, który wszystko mogę. Który pokonałem wszystkie problemy i wszystkie przeszkody, aby dotrzeć do ciebie, grzesznika. By się nad tobą zmiłować i ulitować. By cię wyprowadzić z wszystkich nieprawości. Chwała Bogu. I byś mógł doznać, że Bóg jest wielki i potężny. Jestem wszechmogący, mówi Bóg. Abyśmy mogli mieć poznanie, że On wszystko może. Że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwej. Bóg mówi do nas, trwaj w społeczności ze mną. Przekonasz się o tym. Sam na sobie doznasz Wszechmocy Bożej. I będziesz mógł mówić innym, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Na sobie samym doznałeś tego, że jest Bogiem Wszechmogącym. I Bóg mówi, bądź doskonały, bo nasz Bóg jest doskonały w swoim działaniu. A kiedy ja i ty doznajemy na sobie, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, to stajemy się coraz bardziej doskonali w tym, co czynimy. Ponieważ doznajemy, że Bóg jest wielki i potężny w swoim działaniu. Pełen łaski, miłości i przebaczenia, bo w tej wszechmocy Boga mieści się i pomoc dla nas. Mieści się i pomoc dla innych. Mieści się działanie. Mieści się wszystko, z czegokolwiek korzystamy tu na tej ziemi. W rzeczach ciała i w rzeczach duszy. Bóg miłuje ciebie i mnie. I w tej miłości mówi do ciebie i do mnie. Jestem wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną. I bądź doskonały. Jeżeli ktoś z kimś przebywa, z takim się staje. Jeżeli przebywać będę z Bogiem każdego dnia, to będę coraz bardziej na Jego wzór, na Jego podobieństwo. Moja miłość będzie czysta i prawdziwa. Nie będzie to miłość wyuczona. Miłość wykombinowana, czy w jakiś sposób próbująca naśladować, lecz miłość Boża rozlana w sercu moim przez Ducha Świętego, ponieważ On to będzie czynił ze mną, abym mógł naśladować Jego Syna Jezusa Chrystusa, być doskonały. Jeszcze z Jeremiasza 32:27. Dotyczy to tego samego wiersza, które czytałem teraz w pierwszej Mojżeszowej, 17 rozdziału i pierwszego wiersza. A tutaj chcę przeczytać z 32 rozdziału Jeremiasza i 27 wiersza. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Pan jakby zadaje pytanie do ludu swego. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Odpowiedź. Masz w swoim sercu. Szukaj Bożego oblicza, a coraz bardziej doznawać będziesz na sobie Jego wszechmocy, Jego działania. Pan jest wspaniały w całym swoim działaniu. Ile razy czasami nam się wydaje, że dzieje się już coś, co nie można odwrócić, że już tak wielki smutek, jest tak wielka tragedia, lecz patrzysz, a później świeci światłość, jasność zaczyna Cię oświecać, zaczyna się cieszyć, radować i zatem wszystko gdzieś znikło, gdzieś umknęło, stało się wszystko jasne, takie czyste. I cieszysz się i radujesz przed obliczem Boga. I jak już nie pamiętasz tego czasu, kiedy był smutek, kiedy wydawało się, że wszystko się zawaliło i już nie ma wyjścia z sytuacji. Patrzysz, było wyjście. Znalazło się wyjście. Bóg jest Bogiem Wszechmocnym. Dopóki człowiek w Nim pokłada swoją ufność i Jemu zawierza, może na sobie doznawać, że On jest Bogiem Wszechmocnym. Że On z każdego największego problemu wyprowadzi. Z największego zagrożenia wyprowadzi dziecko swoje. Apostoł Paweł mówi, że Bóg dał mu się poznać i w tej sprawie, że kiedy wydawało mu się, że już śmierć mu jest przeznaczona, to Bóg go z tego wyprowadzi. Pokazał mu, że nie. Że to jeszcze nie ten czas. I w naszym życiu Bóg się dawał poznawać nam, kiedy wydawało nam się, że już jest naprawdę bardzo źle. Raptem ustępowało to przed wielką, wielką Bożą miłością. To nie jest tak, że Ojciec nas nasz obojętnie patrzy na nas. On przeżywa. Nasz Ojciec przeżywa w niebie. Przeżywa i smutek, i radość. Nasz Ojciec nie jest z kamienia. Nasz Ojciec jest prawdziwym Bogiem, żywym Bogiem. I dla Niego jest smutne, kiedy Jego dziecko żyje w zły sposób. Dla Niego jest smutne, kiedy Jego dziecko się smuci. I dlatego chce, aby Jego dziecko się radowało. Chce, żeby Jego dziecko chodziło w świętości, w prawdzie. Widzi też smutek taki inny. Widzi smutek z powodu innych. Kiedy się smucisz o stan kogoś innego, o stan drugiego człowieka, Bóg też to widzi i nie chce twojego smutku. I też czyni coś ze względu na dziecko swoje. Dlatego jest powiedziane, że przed obliczem Bożym wielkie znaczenie ma modlitwa sprawiedliwego. Kiedy sprawiedliwy w smutku przychodzi do Boga i prosi, błaga o to, by stało się coś w życiu tego, o którego się modli. Zrozummy, że nasz Bóg jest Bogiem reagującym na nasze modlitwy, reagującym na nasze codzienne życie na tej ziemi, reagującym na to, co się z nami dzieje. On to może nawet bardziej przeżywa niż my sami. Często nasz umysł nie dopuszcza do pewnych rzeczy. Nie dopuszcza do takiej żywej, pełnej otwartości przed Bogiem. Jest przeciwnikiem naszym w normalnym chodzeniu z Bogiem. Bóg przeżywa to w ten sposób, w którym my nawet tego czasami nie doznajemy. A jak doznajemy, to chwała Bogu, że możemy to poznać. Bóg nie jest zamknięty na cokolwiek. Bóg jest Bogiem otwartym, aby błogosławić nam. Bóg chce, żebyśmy pamiętali o tym, że kiedy modlimy się, to modlimy się do Niego, do Boga żywego, który słyszy, który reaguje. I kiedy cokolwiek czynimy to przed Jego obliczem. Bóg dał nam dzieci, abyśmy mogli poznać na sobie, jako ojcowie, jak reagujemy, kiedy nasze dziecko przeżywa smutek, kiedy jest mu niedobrze. Co się z nami dzieje? Skoro z nami, ojcami się tak dzieje, to jak się dzieje z naszym Bogiem w niebie? Kiedy z nami, z dziećmi Jego jest coś niedobrze. Jeszcze więcej. My jesteśmy naśladowcami Jego miłości. Lecz Jego miłość jest pełnią wszystkiego. Nasz Ojciec jest cudownym Ojcem. Chwała za takiego Ojca, że On jest naszym Ojcem. Chwała. Chciałem z Jeremiasza także, z 9 rozdziału, dwa wiersze, 22 i 23 wiersz. Możemy się rozkoszować naszym Bogiem. On nam na to pozwolił, żebyśmy się rozkoszowali, chodząc w czystości i świętości przed obliczem Jego. 22 i 23 wiersz. Prorok mówi tak. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Patrzmy, co Bóg mówi do nas. Sam o sobie Bóg mówi, że Bóg ma miłosierdzie, prawo, sprawiedliwość, łaskę, przebaczenie, dobroć, wszystko ma dla nas, dla dzieci swoich. Bóg jest łaskawy dla każdego, który pokorzy i w uniżeniu chodzi przed Jego obliczem. Bóg patrzy na człowieka, czy on naprawdę szuka Bożego rozwiązania. Czy chce się ukorzyć pod mocarną Bożą dłonią, a znajdzie wykonanie u Boga. Niech się chlubi wtedy tym, że wie, jaki jest Bóg. Że jest On sprawiedliwy, dobry, miłosierny i łaskawy. Że jest Bogiem takim, który daje wszystko, aby imię Jego było uwielbione i uczczone w nas i pośród nas. Abyśmy się mogli rozkoszować i cieszyć, że On nas prowadzi, chroni i strzeże. I czasami jest tak, że człowiek stanie i nie wie, co powiedzieć. A za chwilę z jego ust wypływa potok. I się przekonuje, jak wspaniały jest ten Boży Duch, który przyszedł na ziemię. Który pokazuje, że można wiele w tym, który wzmacnia nas. W Jezusie Chrystusie. Cieszmy się rozkoszami. Bóg chce, żebyśmy Go takim poznawali. Bóg chce. Chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na parę rzeczy. Z Izajasza 48, 17. 48 rozdział, 17 wiersz. Popatrzmy, co mówi Bóg. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel. Moglibyśmy tutaj zatem wstawić imię swoje. Święty Izraelski, ja Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Halleluja. Nasz Bóg uczy nas tego, co jest dobre. I dlatego głupotą jest uciekanie sprzed Jego oblicza, szukanie wolności w rzeczach tego świata albo gdzie indziej, kiedy u Boga jest to, co jest dobre. U Boga szuka się wolności. W Jezusie Chrystusie Bóg obdarzył nas wolnością. Bóg uczy nas tego, co jest dobre. Jak Bóg może nas uczyć tego, co jest dobre? Uczy nas poprzez to, kiedy czytamy Jego Słowo. Uczy nas poprzez to, kiedy widzimy, że Jego Słowo wypełnia się w naszym życiu. Uczy nas poprzez to, kiedy szukamy Jego oblicza i szukamy Jego woli i otrzymujemy to. Uczy nas poprzez to wszystko. Uczy nas poprzez doświadczenia braci czy sióstr. I patrzy na nas, co my w tym momencie robimy. Czy jest to dla nas obojętne, co się dzieje z bratem czy siostrą? Czy jest to dla nas tak ważne, jakby się to działo ze względu i na nas? Doświadcza nas. Doświadcza nas Bóg w tym wszystkim. Patrzy, czy jesteśmy jak Bóg. Bo Bóg się umiłował nad nami, kiedy byliśmy w grzechach. Czy my się miłujemy? Czy miłujemy człowieka, który chociaż popełnia swoje grzechy, może liczyć na naszą pomoc? Czy brzydzimy się grzesznikiem, czy grzechem, którą popełnił? Bo jeżeli Bóg brzydziłby się grzesznikiem, to dla żadnego z nas nie byłoby zbawienia. Mamy się brzydzić grzechem. Wszelką nieprawością. Nie mamy mieć w niej ani cząstki udziału. Nawet jest napisane w Biblii, że kto popełniał przeteczeństwo, to nie dotykaj się szaty jego. Ze względu na grzech, który popełnił. Bądź tak, jakby to chodziło o Ciebie, a wtedy będziesz mógł doznawać, że to o Ciebie chodziło, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. O Ciebie. Będzie to dla Ciebie potężne, co uczynił Bóg ze względu na Ciebie i na mnie. Ponieważ Ty będziesz to samo czynił ze względu na drugiego, będziesz naśladował Jezusa Chrystusa. Widzę, kiwacie głowami. Chwała Bogu. Ja wiem, że jest to prawdziwe. Bo wtedy człowiek może być naprawdę prawdziwy, kiedy czyni to, co czynił Jezus. Wtedy może doznawać Jego miłości, Jego smutku, Jego walki, Jego boju, Jego przeciwstawiania się wszelkim pokusom, wszystkim rzeczom, które wypływają z ciała. By ratować nas, ludzi. I wtedy my będziemy mogli ratować innych. Kiedy naprawdę będziemy mieli miłość. Ja wiem, że Bóg też pokazuje, że bez miłości, według litery człowiek człowieka może zniszczyć, ale w miłości używana litera może dopomóc człowiekowi. Może mu dopomóc. Ale to nabywa się w doświadczeniach z Bogiem. Jesteśmy pouczani przez naszego Boga. Pouczani. I dzięki, chwała Jemu za to. Uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść, mówi Bóg, do mnie i do Ciebie. Zapamiętajmy to. U Boga jest to, co jest dobre. Nie musimy szukać dobrego gdzie indziej, skoro u Boga jest to wszystko, co jest nam potrzebne. Z Izajasza 45:19. Bóg mówi o sobie tak. Nie mówiłem w ukryciu, ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem do potomstwa Jakuba, szukajcie mnie daremnych. Ja jestem Pan, który mówię prawdę. Zwiastuję, co słuszne. Co Bóg mówi tutaj o sobie? Że Bóg nie mówi z jakiegoś ukrycia, że nie musimy gdzieś Boga szukać poprzez siódme morza, oceany, gdzieś w kosmosie, gdzieś w różnych miejscach, bo Bóg jest blisko każdego z nas. On jest obok każdego z nas, On jest blisko każdego z nas. I On objawia swoją prawdę. Nie w zakątkach, lecz każdemu z nas. dociera do każdego z nas. Bóg mówi prawdę i zwiastuje to, co jest słuszne. Możesz być pewny, że kiedy czytasz i bierzesz Boże Słowo w swoje ręce, to czytasz to, co jest słuszne i to, co jest dobre dla mnie i dla Ciebie. Ponieważ to sam Bóg mówi. Jest to dobre i słuszne. I nie musisz teraz kupić bilet poprzez całą ziemię, zjeździć ziemię, żeby gdzieś znaleźć miejsce, gdzie mógłbyś porozmawiać ze swoim Bogiem. On nie jest ukryty. Bóg jest tu. Jest w nas i pośród nas jako wielki, potężny Bóg. Dał się nam znaleźć w Jezusie Chrystusie. Jest to wielka Jego łaska dla nas. Izajasza 51:12. Rozkoszujmy się tym, co mówi do nas Bóg. On to mówi sam o sobie. Jest to Jego własne świadectwo o sobie samym. Izajasza 51:12. Ja jestem tym, który was pociesza. Bóg mówi o sobie. Ja jestem tym, który was pociesza. Apostoł Paweł, odkrywając tą Bożą prawdę, powiedział, że Bóg jest Bogiem wszelkiego pocieszenia, byśmy mogli innych pocieszać. Jeżeli potrzebujesz pocieszenia, Bóg mówi, ja jestem tym, który pociesza. Ja, przyjdź do mnie. Przyjdź do swojego Boga, a znajdziesz pocieszenie. Jest to pewne. Bóg to samo sobie powiedział, możesz się tego uchwycić. On nie jest Bogiem, który kłamie. On mówi zawsze prawdę. A więc u Boga, jeżeli masz problem, szukaj rozwiązania. Jeżeli masz smutek, szukaj go u Boga. Szukaj go spokojnie. Nie musisz się szarpać. Bóg obliczył każdy twój dzień, każdą sekundę.
Czyń
to, co masz czynić. Jeremiasza 3:12. Patrzmy na takie słowa. Idź i głoś te słowa ku północy i mów. Nawróć się, żono odstępna, Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan. A nie chowam gniewu na wieki. Jeżeli ktoś by ci mówił, że już Bóg cię nie przyjmie, że popełniłeś teraz grzech, a Bóg jest Bogiem mściwym i zemści się na tobie za ten grzech. A nie powiedziałby ci o tym, że Bóg jest Bogiem łaskawym, dobrym, miłosiernym, przebaczającym, to by cię mógł zabić tym słowem. Bóg jest Bogiem mściwym. I pomstę wykona na wszystkich, którzy lekceważyli Jego i nie okazywali posłuszeństwa Jego słowu. Ale jest Bogiem dobrym, łaskawym i miłosiernym, przebaczającym winę grzesznikowi, dając mu możliwość powrotu do siebie. On sam to o sobie mówi. Jestem dobrotliwym Bogiem. To jest tak jak człowiek, który 77 razy zrobił grzech i przyszedł do człowieka, mu powiedział przebacz. Jezus powiedział przebacz. To cóż dopiero przyjść do Boga i prawdziwie powiedzieć przebacz. Czy Bóg mi przebaczy? Przebaczy. Ponieważ jest dobrym Bogiem. Czyżby człowiek miał być lepszym od Boga? Lecz można powiedzieć, że trzeba byłoby mieć też i smutek nad człowiekiem, który by czynił zło i przepraszał. Czynił zło i przepraszał. Bóg mówi też tak o Izraelu. Chodzicie, przepraszacie i znowu czynicie zło. Jest to smutne dla Boga, kiedy człowiek tak postępuje. Dobrze jest przyjść, przeprosić i powiedzieć, Panie, ja nie potrafię, ja chcę, a to już jest od Ciebie. Teraz daj mi wykonanie i pójść i wziąć wykonanie. To jest człowiek, który chce wykonanie. I się nie ugnie i raptem sam na sobie dozna, że jest mocny, silny, gotów uczynić wszystko, co jest z Boga. I będzie zaskoczony własnymi reakcjami, dlatego że poznał, że Bóg zachceniem daje jej wykonanie. Ale człowiek, który biadoli nad swoim losem i który się użala przed Bogiem, a nie bierze z Bożej ręki wykonania, to jest jak człowiek, który nie wierzy Bogu i nie ufa Jego wielkiemu potężnemu działaniu.
Wziął tylko chcenie.
A zapomniał, że jeszcze musi wziąć wykonanie. Ja wiem, że tak jest i to jest prawdą, że człowiek, który chce poznać
mężne serce w sobie,
nie weźmie chcenie i wykonania, a zobaczy, że jest mężny w sercu swoim,
że jest mocny
w Panu swoim
i nie będzie musiał słuchać
świadectw innych ludzi, lecz będzie miał świadectwo sam sobie, że Bóg jest Bogiem wielkim i potężnym. Chciałbym jeszcze, żebyśmy z Ezechiela, 18 rozdział, 18 rozdział Ezechiela, 23 i 32 wiersz przeczytali. O Bogu naszym. 23 i 32.
Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego,
mówi wszechmocny Pan,
a nie raczej w tym, by się odwrócił
od swoich dróg
i żył?
Gdyż
nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi wszechmocny Pan.
Nawróćcie się więc,
a żyć będziecie.
Nasz Bóg nie ma upodobania w śmierci. Nasz Bóg nie jest Bogiem, który się cieszy, kiedy grzesznik się potyka
i kiedy idzie na śmierć.
Nasz Bóg się z tego nie cieszy,
nasz Bóg się smuci.
Nie ma upodobania w śmierci grzesznika.
Mój, Twój Bóg jest Bogiem
pełnym łaski, miłosierdzia,
pełnym pocieszenia, wzmocnienia, posilenia.
On chce,
aby grzesznik się upamiętał.
On chce.
I dlatego posłał Jezusa Chrystusa.
On chce, aby człowiek miał pełnię radości w sobie i aby mógł się chlubić swoim Bogiem i by mógł się radować z wielkiego imienia Boga i z imienia Jego Syna Jezusa Chrystusa. Jeszcze z Księgi Malachiasza, 3 rozdział i 6 wiersz. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się.
Lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.
Bóg mówi sam o sobie,
że zaiste ja, Pan, Bóg Twój, nie zmieniam się.
Możesz być pewny, że
ja się nie zmieniam.
Że to, co powiedziałem, temu jestem wierny.
Nasz Bóg dał nam to zapewnienie, abyśmy nigdy nie słuchali diabła, który mówi,
czy na pewno,
czy to jest prawda, czy rzeczywiście tak Bóg powiedział
i czy rzeczywiście
to jest możliwe dla człowieka, żeby człowiek mógł być naśladowcą Chrystusa,
żeby mógł być doskonały w swoim działaniu, żeby mógł miłować Boga.
Chyba to jest niemożliwe,
tak mówi diabeł.
Lecz Bóg mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego.
Wszystko jest możliwe dla tego, który pragnie i szuka Bożego objawienia i Bożej mocy.
Bo Bóg się objawia w chwale swego ludu. Mieszka w chwale swego ludu.
W chwale swego ludu.
Kiedy Jego lud chodzi pośród chwały Boga Wszechmogącego i kiedy widać tą chwałę,
kiedy widać
oblicze ludu Bożego pełne chwały Boga Wszechmogącego, Bóg się nie zmienia.
Możemy być tego pewni.
Kiedy przychodzisz do Boga, to czy przychodzisz w grzechach swoich, czy przychodzisz w radości swojej? Bóg jest Ojcem, który Cię miłuje. Miłuje Ciebie i mnie.
Może być szczęśliwy lub smutny z Twego powodu,
ale nie przestanie Cię miłować.
I to jest pewne. Jest wielki w swojej miłości. Nasz Bóg jest niezmienny
i będzie ucierpiony w nas i pośród nas. Niech rozkoszują się nasze serca tym, kim On jest i kim się stał dla nas.
Dzięki Jezusowi Chrystusowi.
Dzięki mocy krwi Jezusa Chrystusa, która oczyściła nas z grzechów naszych, abyśmy mogli
do Boga mówić Abba,
Ojcze.
I cieszyć się, że On jest naszym Ojcem.
Bóg chce, abyśmy przychodzili do Niego.
Bóg chce, abyśmy Go prosili, abyśmy dziękowali.
Bóg chce, abyśmy szukali u Niego rozwiązania wszystkiego, z czym nie możemy sobie poradzić. Ale Bóg chce, żebyśmy prawdziwie uwierzyli, że Bóg chce.
Żebyśmy nie polegali na własnych siłach i przychodzili i próbowali we własnych siłach cośkolwiek uczynić.
Ale żebyśmy prawdziwie zaufali Jemu i od Niego wzięli wykonanie. przekonamy się, że chcenie i wykonanie przychodzi od Boga. I przed, no to już jest napisane w liście do Filipian 2:13, że chcenie i wykonanie przychodzi od Boga. Musimy być tego pewni. Wzięliśmy chcenie, weźmy i wykonanie. To jest proste. Pójść i zacząć robić, co jest wolą Boga. Zacząć to robić. To jest bardzo proste. I przekonamy się, że jest to proste. Jest proste. To tylko przez nieufność czy niewiarę staje się to ciężkie i niemożliwe do zrealizowania. Ale kiedy zaufamy Bogu, że to jest wszystko prawdą, staje się to bardzo proste, ponieważ Bóg czyni to dla chwały swego imienia, aby wszyscy mogli poznać, że Bóg jest Bogiem wszechmocnym i że dokonuje tego z nami ze względu na to, aby imię Jego było czczone. Możesz wszystko czynić, co jest miłe przed obliczem Bożym. I czyń to. To jest to wolą Twojego i mojego Ojca. Nie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali parę wierszy z Biblii. Jeden jest tam bardzo dobrze znany. Większość z nas mogłaby go cytować z pamięci. Jest to z Ewangelii Jana 3:16. Moglibyśmy cytować go z pamięci, prawda? Ale zwróćmy na coś uwagę, że cytowanie z pamięci nie wystarcza. Nie wystarcza się nauczyć tego wiersza. Nie wystarcza. Trzeba go mieć zapisanego w swoim sercu. Tak naprawdę trzeba go mieć zapisane w swoim sercu. Żeby rozumieć to, że Bóg mnie miłuje. Że jest ktoś, który nigdy nie przestanie mnie miłować. Choćby wszyscy przestali mnie miłować, on nie przestanie. I muszę być tego pewny. Że ten Bóg, mój Ojciec, okazał swoją miłość, którą objawił nam Jezus Chrystus. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tak jak ktoś wpadł na dobry pomysł i w miejsce w świat powiedział, staw swoje imię i przeczytaj to o sobie samym, że Ciebie tak Bóg umiłował, że dał Syna swego jednorodzonego, abyś Ty nie zginął, ale miał życie wieczne, abyś Ty się mógł cieszyć i radować, aby pełnia Ducha Świętego przejawiała się w Tobie, abyś mógł sam na sobie doznawać potęgi chwały Boga. Szukaj u Niego rozwiązania problemu swojego. U Niego szukaj rozwiązania. Niech każdy z nas szukał Boga rozwiązania problemu, a zbór cały niech też szukał Boga rozwiązania problemu. Niech każdy z nas z ochoczym sercem służy Bogu i bliźniemu swemu. Najlepiej, kiedy człowiek to robi dzisiaj. Wszystko dzisiaj. Nie jutro, nie pojutrze. Dzisiaj. To jest takie wtedy mocne, bo wtedy biorę to z ręki Bożej. Bo Bóg ma dla mnie to dzisiaj. Nie jutro, nie pojutrze. Dzisiaj. I to jest piękne, bo wtedy mówię, Boże, ja Ci wierzę. To jest dzisiaj dla mnie dane. Ja nie muszę o to zabiegać. Ja nie muszę o to się starać, ponieważ to Jezus Chrystus dla mnie uzyskał. Tam na krzyżu uzyskał Twoją Bożą łaskę dla mnie. Przebaczenie i nowe życie w Jezusie Chrystusie mam. Nowe, czyste, święte życie. Ja nie muszę o to się starać. Bóg to ma dla mnie. Ja muszę to wziąć. Muszę to wziąć w swoje posiadanie, tak jak się bierze własność swoją. Nie muszę żebrać, chodzić, kombinować. Ja muszę to wziąć od Boga, który mnie miłuje. Wziąć te święte, czyste, bogobojne życie i żyć nim codziennie. Przepełniony bojaźnią, miłością do Boga, czytając Jego Słowo, rozkoszując się Nim, ciesząc się i radując z tego, kim On mnie uczynił. Jak wielkie dziedzictwo mi dał razem z Jezusem Chrystusem, to samo dziedzictwo. Jesteśmy współdziedzicami. Chwała Jemu za to. A więc możemy być jednopewni. Niech to będzie zapisane w sercach naszych poprzez Ducha Świętego. Bóg nas miłuje. A nie miłuje nas dlatego, że dlatego też, żebyśmy sobie mogli pozwalać na zło. On nas miłuje, abyśmy odwrócili się od złego. okazuje nam swoją wielką miłość. Nie po to tylko, żebyśmy wiedzieli, że Bóg nas miłuje, ale po to, żebyśmy my odwzajemnili tą miłość. I to jest napisane w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, w 28 wierszu i dalej. Bóg chce, abyśmy odwzajemniali miłość, którą On nas obdarzył, ale On sprawia to w nas poprzez Ducha swego Świętego. Jest napisane, że Duch Święty przyszedł i przyszedł, aby rozlać miłość w sercach ludu Bożego. Miłość do Boga i do bliźniego. Bez Ducha Świętego nie możesz miłować. Bez Ducha Świętego nie możesz wypełnić tych przekazań. Nie możesz. Tylko w Duchu Świętym możesz je wypełnić. Miłość do Boga i do bliźniego. Odwzajemnić Bogu tą miłość. Dlatego jest tak ważne, żeby człowiek, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, był otwarty na działanie Ducha Świętego, na prowadzenie Ducha Świętego. Jest napisane, że dziećmi Bożymi są tylko ci, których Duch Boży prowadzi. Weź to dzisiaj swoje posiadanie. Weź to Bożego Ducha. Duch Święty nikomu nie wyznacza, ile daje bez umiaru. Daje wszystko, aby imię Jezusa było uwielbione. Daje każdemu, który pragnie. On jest tą wodą żywota, która wpływa w wnętrze człowieka. I choćby nawet tam była pustynia, żadnego życia, tam pojawi się życie. Tam, gdzie Duch Święty, tam i życie się pojawi. I Bóg mówi teraz do nas, którzy wiemy o Jego miłości. Mówi tak, czytam od 28 wiersza. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. I chcę teraz zadać Ci pytanie, chcesz tak miłować? Chcesz? Odpowiedz sobie, chcesz? Jeżeli chcesz, to już jest od Boga. A więc co teraz? Weź wykonanie. Miłuj. To też jest od Boga. Otwórz się na Ducha Świętego. On rozleje tą miłość do Boga. Otwórz się, a stanie się ta miłość Twoją własnością, którą będziesz miał w sobie. I będziesz miłował Boga i będziesz wypełniał to drugie przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Człowiek, który miłuje, może uczynić wiele. Człowiek, który nie miłuje, nie może uczynić nic. Choćby rozdał całe mienie swoje, choćby ciało swoje wydał na spalenie, gdyby miłości nie miał, nic mu to nie pomoże. Człowiek bez miłości jest martwy, ale w Jezusie jest miłość. Jeżeli chcesz tej miłości, a wiesz, że bez niej nie możesz sobie poradzić dzisiaj ze swoim życiem, to jeżeli ją chcesz, to już dziękuj Bogu za chcenie. Jeżeli chcesz wypełniać te przykazania, to już możesz dziękować Bogu, że masz to chcenie w swoim sercu. To jest od Boga. Chcenie miłowania Boga i bliźniego nie przychodzi od diabła. Ono przychodzi od Boga. Ponieważ Bóg chce, abyśmy wypełniali te przykazania, które On nam dał. I chciałbym teraz, abyśmy z Łukasza, 15 rozdział, przeczytali o synu marnotrawnym, o synu starszym i o ojcu. Łukasz, 15 rozdział, od 11 wiersza. Znamy dobrze to podobieństwo o tym synu marnotrawnym, o którym powiedział Jezus Chrystus. Jest tu ojciec i dwóch synów. Jeden z tych synów przychodzi do ojca i mówi, ojcze, daj mi mój dział. I ojciec mu daje. Dzieli dział na pół i daje mu jego połowę. I ten syn po pewnym czasie pragnie wydawać swój dział, ale tak jak on chce. Bez woli ojca. Odchodzi w świat i zaczyna wydawać to, jak mu się podoba, na różne swoje rozkosze. Lecz po pewnym czasie nie miał już skąd brać. A to, co wziął, skończyło się. Jest to jak z człowiekiem, który odchodzi do Boga i nie ma skąd już brać. I do pewnego czasu spożywa jeszcze z tego Bożego błogosławieństwa, a w pewnym czasie ono się kończy, nie ma z czego już spożywać. I ten syn zapragnął pokarmu, którym karmiły się chociaż świnie. Lecz i tego mu nie dano. I doszedł do niego, doszła do niego myśl. Wrócę do ojca. U mojego ojca ci, którzy pracują, mają dużo jedzenia. Będę pracował. Wrócę do mojego ojca. I kiedy zapragnął to, to to zrealizował. Nie pozostawił tylko tego pragnienia w sercu. To chcenie przyszło już od Boga. Nie pozostawił tego chcenia bez wykonania. Skierował swoje kroki do domu, z którego wyszedł. Do domu ojca swojego. Co go tam spotkało? Ojciec wyglądał za synem swoim. I kiedy zobaczył wracającego swojego syna z daleka, pobiegł i rzucił mu się na ramiona. Bardzo szczęśliwy. To jest miłość ojca. I taka miłość ma być w każdym z nas. I kiedy przyprowadził tego syna do domu, to ten syn mówił: Panie, jakby ojcze, nie jestem godzien, abym był synem Twoim. Sam się chciał umartwić, pokazał, że prawdziwie jest mu smutno z tego powodu, co uczynił. Lecz ojciec kazał ubrać go, nałożyć pierścień synowski na jego palec i wyprawić wielką ucztę w swoim domu. Można powiedzieć, że problem z młodszym synem został rozwiązany. I chociaż ten syn był umarły, jednak ożył, powrócił. Problemem to było dla ojca. Ojciec na pewno się smucił w domu swoim, wiedząc, że ten syn, którego wychowywał, któremu pokazywał swoją miłość i swoją dobroć i któremu nie zabronił pójść w świat z tym, nad czym nie pracował, powrócił. I ojciec był bardzo szczęśliwy. Lecz pojawia się drugi problem. Przychodzi drugi syn starszy i pyta się, co się stało tutaj, że taka wielka radość się dzieje w domu. I dowiaduje się, że młodszy, jego brat powrócił i teraz jest ta ucztę z jego powodu. I w jego sercu pojawia się zawiść, że z jego powodu nigdy nie było takiej uczty. I teraz widzi tylko to, że tamten odszedł, a nie widzi jego powrotu. Nie cieszy się jak ojciec. I sprawia teraz ten starszy kłopot swemu ojcu. Najpierw ten młodszy, a teraz ten starszy. I znowuż ojciec jest smutny, widząc smutek u tego starszego. I widzi, że ten starszy nie rozumie tego. Nie rozumie, co to znaczy miłość ojca. Nie rozumie, co to jest dla ojca utracić kogoś, a później go odzyskać z powrotem. On tego nie rozumiał. I dla niego też było to przeżycie bardzo potrzebne, aby mógł zrozumieć miłość ojca. Żeby mógł to zrozumieć. Ojciec mu mówi: popatrz, twój brat był jak nieżywy. Nie było go z nami. Lecz teraz powrócił. Ożył. Czyż nie mielibyśmy się z tego cieszyć? Czyż mielibyśmy mu wypominać to, że odszedł, że stracił wszystko i teraz złorzeczyć mu? Tego chcesz? I myślę, że ten drugi problem ojciec też rozwiązał w najwspanialszy sposób. Pokazał i temu starszemu na miłość. Pokazał młodszemu i starszemu swoją miłość. Aby każdy z nas mógł zrozumieć, jak ojciec nas kocha. Jezus Chrystus opowiedział o tym, abyśmy to mogli zrozumieć. Że Bóg ojciec kocha i tego, który go opuszcza, i kocha tego, który przy nim trwa. A kiedy ma wielką radość z tego, który wraca, to nie znaczy to, że przestał się cieszyć tym, który cały czas trwa z nim. Jednakowa jest radość ojca. Jednakowa. I tak by wyglądało, jak teraz na przykład u nas w domu jest Marcin Leszek. I teraz Leszek odchodzi w świat jako młodszy, Marcin zostaje i
połowę tu rzeczy, które mamy, spieniężę i zaczyna wydawać, jak mu się podoba. Nakupywał sobie gumy do rzucia tam jakichś samochodów. Poszedł sobie do kina jakiegoś tam, bo teraz puszczają na różne filmy. Zaczął sobie po prostu korzystać z tego wszystkiego, na co wydawałoby się, że nie mógł korzystać tutaj. Że to mu stale się zabraniało. Nie chodź tam, bo tam wiele zła jest i tak dalej. I pomyślał, no teraz jestem wolny. Mogę robić w końcu to, co nie pozwalano mi tutaj czynić.
Do góry też chciałem.
Nie rozumiał tego, że czyniono to dla jego dobra. Ale poszedł tam. I zaczął wydawać to wszystko, co miał. Ale że nie pracował. Nie miał skąd wziąć. I po pewnym czasie głód pozwolił mu zrozumieć pewną prawdę, że jest ojciec, do którego może wrócić. I teraz wraca, jest wielka radość w naszym domu, ale co się dzieje z Marcinem? Marcin widzi, ja nie odszedłem, ale oni się tak nie cieszą, że ja jestem. Prawda? I mogłoby się powiedzieć wtedy zabić. Dlaczego? Ale to tak jest z człowiekiem. Tak jak Jezus powiedział, że kiedy coś zgubisz, a to znajdziesz, to bardziej się cieszy z tego, co znalazł, niż z tego, co masz. I to jest normalny przejaw miłości. I kiedy widzimy nasze dziecko, kiedy upada, to jesteśmy szczęśliwi, kiedy widzimy, jak on się podnosi. Ale to nie znaczy, że tego drugiego dziecka nie miłujemy. Jednakowo miłujemy. Ale tu pokazujemy, że cieszymy się i radujemy, że on powstał, aby być z powrotem. Ojciec miłuje każdego z nas. Lepiej nie wystawiać Boga na takie rzeczy, że będę odchodził teraz od Boga, żeby on się więcej cieszył, kiedy będę wracał. Nie, bo to w tym momencie przyniesie smutek najpierw ojcu. Ojciec najpierw się smucił z tego, że ten młodszy odchodził. Było mu to smutne. Lepiej nie odchodźmy nigdy. Cieszmy się z tego, że trwamy w nim, w Bogu naszym. I to niech będzie dla nas taką lekcją z tej przypowieści, o której mówił Jezus Chrystus, że Bóg Ojciec nas kocha i chce, żebyśmy jako Jego dzieci cieszyli się i radowali. Żebyśmy umieli sobie pomagać nawzajem. Abyśmy nie byli zazdrośni o to, że ktoś odchodzi i wraca. Odchodzi i wraca. A my cały czas trwamy. To może my kiedyś odejdziemy i wrócimy. Nie. Żebyśmy nigdy na taką myśl nad nie wpadli. Żebyśmy zawsze służyli pomocą tym, którzy wracają. Żebyśmy zawsze służyli pomocą tym, którzy wracają i zawsze chcieli być gotowi pomóc. Żebyśmy nigdy nie liczyli na to, że teraz no niech ktoś się nade mną użali. No niech ktoś nade mną popłacze, droga. No bo tak nad innymi stale jest płakana, a nade mną nikt nie płacze. Niech ktoś popłacze. Nigdy nie szukajmy tego. Bo to jest straszne, kiedy ktoś musi nad tobą płakać. To jest straszne, kiedy ktoś musi nad tobą się smucić. A piękne jest, kiedy ktoś może się radować, kiedy wracasz. Piękne to jest.
Nie smucisz się, kiedy jesteś w domu.
Tak. Najpierw smucić, żeby później przynosić.
Ale jak przyjdzie taki dzień, nie zdążymy powrócić, to co?
Proszę?
Przyjdzie taki dzień, odchodzimy, dobra? Ale nie zdążymy powrócić, bo przyjdzie Jezus Chrystus, to wtedy.
Tego dzisiaj. Ja wiem i mam to przekonanie w sercu swoim, że każdy, który się zdecydował skorzystać z woli Bożej dzisiaj, od dzisiaj może ją wypełnić. Od dzisiaj. Może ją wypełniać na tyle. Ale zacznie ją wypełniać. Zacznie wzrastać. Coraz bardziej i bardziej. A widzę, jak poznałem Boga w działaniu w moim życiu, widzę, że On to czyni w sposób mocny i zdecydowany. Mocny i zdecydowany. I dobrze jest, kiedy z tego korzystamy. Chwała Bogu za to. Chciałbym jeszcze, aby w naszych sercach to było tak mocno zapisane, że Bóg nas miłuje. Chciałbym odczytać z 2 Piotra, 3 rozdział, od 10 do 14 wiersza. Od 10 do 14 wiersza. Popatrzmy, umiłowani bracia i siostry, co przygotował dla nas ten Ojciec, który nas miłuje. W swojej wielkiej, wspaniałej miłości, kiedy Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i kiedy myśmy uwierzyli w tego Jezusa. Co ten Ojciec dla nas przygotował? Możemy się cieszyć z tego dzisiaj. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na nich spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakim niż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość, przeto umiłowani. Oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Amen. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili.